Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam serdecznie. 16 sierpnia obchodzić będziemy 39. rocznicę śmierci Elvisa Presleya. Powoli tradycją stają się przy tej okazji, a także przy okazji rocznicy urodzin króla rock'n'rolla, spotkania z Leszkiem Kuchcińskim, toruńskim wieloletnim fanem Presleya. W audycji Porozmawiajmy o kulturze mieliśmy już okazję rozmawiać o karierze muzycznej i filmowej artysty, także o jego żonie Priscilla Presley. Dziś bohaterem spotkania będzie Tom Parker, menadżer Presleya, bez którego, kto wie, może tak dużej kariery Elvis by nie zrobił. Był człowiekiem nie tylko skutecznym, ale też niestety kontrowersyjnym. Jak zawsze oprawą muzyczną programu zajął się Leszek Kuchciński, który posiada imponującą kolekcję piosenek Elvisa i chętnie się z Państwem nimi dzieli. Rozmowa z nim już za chwilę.
It's impossible, tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible to ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me? I cannot feel you going through me, but the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. And the ocean keep from rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Oh, impossible.
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 Thank you very much.
Pułkownik, czyli Tom Parker, taki właśnie miał przydomek w branży, potrafił sprzedać wszystko, ale i cena za to wszystko była bardzo wysoka. Dziś właśnie Tom Parker jest bohaterem naszego spotkania. Leszek Kuchciński, wieloletni fan Elvisa Presleya, witam serdecznie. Właściwie ile to już lat spędzasz z Elvisem?
Witam serdecznie. Praktycznie to ten mój staż jest praktycznie, można powiedzieć, że przybliżony do tej liczby rocznicowej śmierci Elvisa, czyli po 77 roku, czyli też można powiedzieć, że ten głos Elvisa, muzyka towarzyszy mi w życiu już od 39 lat też. Te pierwsze takie kontakty. Tak naprawdę to fascynacja była, zafascynowanie właśnie nastąpiło już zaraz po śmierci Elvisa, kiedy były te nagrania puszczane w dużej ilości, dosyć w naszym polskim radiu, w gazetach ukazywały się artykuły i już tam coś zaczęło do mnie wtedy dochodzić.
Ile miałeś wtedy lat?
7 lat.
7 lat. I wielka miłość do Elvisa Presleya, która się absolutnie nie zmieniła.
Tak, do dzisiejszego dnia to trwa, tak nawet jeszcze w gronie takich przyjaciół czy rodziny, nieraz jak tam do rodziców ktoś przyjedzie, mówię, jeszcze parę lat, teraz to już wiadomo, że to już jest utrwalone, natomiast jeszcze paręnaście lat wcześniej to każdy przyjeżdżał, jest ciocia i mówi, ależ jak jeszcze dalej, tak na punkcie tego Elvisa, zwariowany, a mama mówi, mówi, jeszcze gorzej to do tego, to znaczy, ja zawsze uważam, że trzeba mieć jakąś pasję, to daje naprawdę dużo w życiu i to pociąga do takich różnych fajnych sytuacji życiowych, natomiast też trzeba wiedzieć, żeby nie zwariować za bardzo w tych swoich pasjach, nie zagubić się, bo no, są fani Elvisa na świecie, zresztą widzimy ich często w jakichś programach telewizyjnych, zwłaszcza w okresie rocznicowym, kiedy można powiedzieć, że zatracili swoją naturalność samego siebie i chcą być drugimi Elvisami, nie? To nie, to już uważam, że trochę przesada. Elvis był tylko jeden, to była najwspanialsza osoba, która dała nam swój głos, swoją muzykę i można to uwielbienie mieć do niego, ale bez przesady nie wchodzić w jego skórę już.
No ale dla nas tradycją robią się nasze radiowe spotkania właśnie zawsze w kolejną rocznicę, czy to urodzin, czy to śmierć Elvisa Presleya, stąd nasze rozmowy w styczniu i w sierpniu.
Tak.
Na różne tematy, dlatego, że mieliśmy okazję już rozmawiać nie tylko o Elvisie muzyku, aktorze, także o jego żonie Priscilli i umówiliśmy się wówczas, że porozmawiamy o jego menadżerze Tom Parker, więc ta rozmowa właśnie teraz w audycji Porozmawiajmy o Kulturze. Kim był Tom Parker?
Tom Parker był...
Skąd się wziął?
Tak, no Tom Parker oczywiście to był menadżer Elvisa Presleya. Jedyny właściwie już
w swoim rodzaju.
I można powiedzieć, że jedyny ten najważniejszy w karierze Elvisa Presleya. Elvis miał swojego menadżera rok czasu na początku swojej kariery. Był nim Bob Neal, ale ta osoba, ten menadżer tak naprawdę nie był w stanie zapewnić Elvisowi takich warunków, jakich potem się okazało zapewnił właśnie pułkownik Tom Parker. No jeżeli chodzi o postać pułkownika, tutaj taki przydomek dostał pułkownika, bo tak naprawdę pułkownikiem nigdy w armii nie był. Był, służył w wojsku tam na Hawajach, ale to był taki epizod tylko. I tak naprawdę pułkownik Tom Parker to jest osoba, która odegrała bardzo znaczną, bardzo ważną rolę w karierze Elvisa Presleya. Myślę, że na dzień dzisiejszy, jakby tak podsumowując tą całą karierę Elvisa od samego początku do samego końca, to nie wiadomo, jak by się kariera Elvisa potoczyła, gdyby tego Toma Parkera nie było. Gdyby w 1955 roku nie podpisali ze sobą kontraktu, gdyby nie zauważył tego chłopaka gdzieś na koncertach. Bo tak naprawdę to tutaj właśnie ten początek, te lata 50. Elvisa, to jest chyba ten początek właśnie rock'n'rolla, fascynacji, zafascynowania tym rock'n'rollem, nową muzyką i to spowodowało, że właśnie Parker potrafił tego Elvisa wyeksponować, pokazać i przedstawić.
Ale życiorys samego Toma Parkera także jest przykładem na spełnienie takiego amerykańskiego snu, bo on przyjechał z Holandii, zaczynał tak naprawdę od zera.
Tak, pułkownik Tom Parker wcale nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, on urodził się w Holandii, w mieście Breda. Dzieciństwo swoje to spędził głównie tam, ale któregoś razu przenieśli się do Rotterdamu, stamtąd statkiem wypływał najpierw do Anglii, potem się okazało, że za jakiś czas statek płynął do Stanów Zjednoczonych i po 11 dniach dotarł do tych Stanów Zjednoczonych. Słuch o nim na rok czasu zaginął. Nie wiadomo, co się z nim działo. Okazało się, że no, spodobało mu się tam pobyt w tych Stanach Zjednoczonych. I tutaj można zaznaczyć, że praktycznie tam, jeżeli chodzi o ten pobyt w tych Stanach Zjednoczonych, imał się różnych zajęć. Między innymi zaciągnął się do armii na Hawajach, żeby może przez to być bliżej tutaj Stanów i zaczepić się, że tak powiem, dostać może nie tyle obywatelstwo, ale żeby zostać w tych Stanach. I to było takim punktem zwrotnym, gdzie Parker w tych Stanach zauważył swoją możliwość, że można coś zrobić więcej. Oczywiście przenosząc się do Stanów Zjednoczonych, cały czas to już dzisiaj na dzień dzisiejszy wiemy, że tego obywatelstwa nie dostał wizy. I...
Czyli właściwie cały czas był tam nielegalnie,
cały
pomimo
czas
małżeństwa
nielegalny,
z Amerykanką.
Tak. Tutaj jeszcze może nie będziemy wyprzedzać dalej faktów naszej rozmowy, ale to za chwileczkę będzie miało wpływ na pewne sytuacje i życie i prowadzenie właśnie interesów. kariery. Elvisa, kariery Elvisa. Tutaj okazało się, żeby tak przypomnieć chronologicznie troszkę tego Parkera, jeżeli tutaj dzisiaj o nim wspominamy. Już jego pierwsze takie zaczątki biznesu, kiedy tą żyłkę do robienia interesów, można powiedzieć, że jeszcze długo, długo przed poznaniem Elvisa on już miał. Zaczął występować, zaczął jeździć z cyrkiem, to znaczy nie występował w cyrku, tylko sprzedawał na przykład hot dogi. I tutaj też można powiedzieć, że robił to w taki sposób, że parówka miała tylko końcówki pocięte i z hot doga wystawały tylko dwie końcóweczki, a w środku było pusto. Ale był na tyle cwany, że jak ktoś tam mu zarzucił, że jest oszustwo, to miał rozrzucone. No to taki przykład jednego z jego interesów, właśnie jakie robił w tym czasie, to miał rozrzucone już dwie, trzy parówki na podłodze i mówi, chyba musiała panu czy pani wypaść ta parówka, więc nie zwracamy żadnych kosztów, nie? Potrafił robić przedstawienie tańczących kurczaków, gdzie pod trawnikiem takim sztucznym była rozgrzana płyta i te kurczaki no samoistnie sprzedawały. Także to był człowiek, który po prostu zaczął mieć jakąś taką żyłkę do interesu. I będąc w tych Stanach Zjednoczonych zainteresował się też show biznesem.
No ale zanim trafił do tego show biznesu, to zdaje się przez zwierzęta, tak? Najpierw
tak,
był hyclem.
To znaczy można powiedzieć, że był hyclem, ale to w taki sposób, że zauważył, że można zarabiać na śmierci pupilków swoich. Amerykanie byli zawsze zwariowani na punkcie psów do tego, więc założył, można powiedzieć, pierwszy cmentarz dla psów wtedy jako do tego i na tym robił interes. Takie schronisko też miał tych zwierząt, więc zgłoszono się do niego kiedyś, jedna z wytwórni filmowych zgłosiła się o wypożyczenie paru psów właśnie
do filmu.
I Parker oczywiście wypożyczył, czy można powiedzieć, odsprzedał te psy też do tej wytwórni. I stwierdził, że to jest całkiem dobry kierunek, jeżeli chodzi o sprzedaż właśnie jakiegoś produktu medium, nie? Także tutaj zaczęła się ta kariera, to taki początek. No później oczywiście wszedł troszkę w biznes bardziej country i można powiedzieć, że przed Elvisem, bo jeszcze jesteśmy tutaj w tych czasach, kiedy Elvisa nie poznał, został menadżerem takich sław jak Eddie Arno czy Gene Austin. Do tego taki piosenkarzy typowo country. Najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o taką popularność, którą dzięki Parkerowi zyskał, to Eddie Arnold. Ale mimo wszystko sprzedaż płyt Eddie Arnolda, popularność rosła, ale no nie była to jeszcze taka kariera na miarę Elvisa, nie? Także to było wszystko w latach 50., kiedy country też królowało i rozwijało się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Później Parker wszedł w umowę, podpisał z Hankiem Snowem, to była osoba, która w Nashville organizowała festiwale country, gdzie najznakomitsi piosenkarze country występowali z całej Stanów Zjednoczonych właśnie w Nashville. Wystąpić w Nashville to był prestiż już. I okazało się, że Parker tutaj miał też w tym udział, ponieważ razem z Hankiem Snowem zdobywali wiedzę na temat gwiazd, czy był od podpisywania kontraktów właśnie z tymi gwiazdami. Tam też zapoznał, miał pierwszy taki moment, kiedy wszedł w zaznajomienie z takimi wytwórniami jak RCA Victor, jak Hill & Ranch czy William Morris. I to były takie pierwsze jego próbne kontakty, gdzie można powiedzieć, że już Parker miał jakąś taką wyrobioną sobie tutaj drogę do właśnie tych producentów, nie?
Czyli rzeczywiście w momencie, kiedy poznał Elvisa Presleya i postanowił się, że bierze tego chłopaka dla siebie,
tak,
to miał dużo do zaproponowania artyście.
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi tutaj już o samo spotkanie z Elvisem Presleyem, to tak naprawdę zawsze mówiono, że to Parker go gdzieś tam zauważył na koncertach. Elvis właśnie mając tego menadżera pierwszego, Banila, jeździł w 54 roku, 55, czyli na początku tej swojej sanowskiej kariery, jeździł z muzykami praktycznie lokalnie, występując na festynach, występując w lokalnych miasteczkach, jakieś imprezy, to były 3-4 piosenki i tego Elvisa widywano. Ale widywano też na tych koncertach, że dzieje się coś innego. Elvis zaczyna prowadzać jakiś taki styl murzyński, dziwny, coś, co jeszcze nikt jeszcze nie znał. Tak jak zawsze sam Phillips powiedział, że mówi, dajcie mi białego chłopaka, który śpiewa czarną muzykę, a ja od razu to sprzedam, nie? I rzeczywiście Elvis w pierwszych tych swoich piosenkach, kiedy pierwsze występy były, wszyscy myśleli, że to jest jakiś czarny wokalista murzyński, a się okazało, że to jest to biały, który śpiewa, zmienił takiego bluesa, tego rytm bluesa, zmienił właśnie na taką muzykę już bardziej przybliżoną rock'n'rolla. I tutaj teraz właśnie któregoś razu przedstawiono, że jest taki młody chłopak, który robi, no widać, że jest bardzo popularny, potrafi widownia być oczarowana jego występami, szaleją na jego występach, dziewczyny i młodzież, no i że ktoś taki jest. No i Parker zaczął się przyglądać No i oczywiście spowodowało to, że sam poszedł na jeden z koncertów, kiedy ktoś mu przedstawił tego Elvisa, że śpiewa. Nie ujawniał się, kim jest, no ale widząc, co rzeczywiście Elvis wyprawia na scenie, stwierdził, że jest to osoba, którą mógłby się zaopiekować. Między innymi w międzyczasie właśnie z Eddie Arnoldem już zaczęły się kończyć już kontrakty. Wiadomo, nie doszli tam do porozumienia. Może chodziło też o te właśnie procenty, które chodziły z zysków sprzedaży płyt, bo Parker nie należał do osób, które...
Potrafił
oddać swoją część zysku, więc jak nie wziął więcej, za dużo, nie chciałby wziąć więcej, to mniej na pewno też nie. I tutaj właśnie spotkanie z Elvisem to było też takie ciekawa rzecz.
Ale to rodzice Elvisa, tak? Musieli jeszcze najpierw wydać zgodę na to, że Elvis podpisze z nim umowę menedżerską.
Tak, Elvis nie miał skończone 21 lat, a według prawa Stanów Zjednoczonych pełnoletność w Stanach Zjednoczonych w tym czasie do pewnych decyzji uzyskiwano po ukończeniu 21 roku życia. I teraz no, Parker tutaj można powiedzieć znowu okazał się takim cwanym lisem, wiedział jak podejść rodziców Elvisa. Oczywiście w czasie rozmowy z rodzicami, no to przyszedł, przedstawił się i teraz no, mówi, ja widzę, obserwuję jak państwa syn ciężko pracuje na to, jest niewyspany, a mama, która no, po prostu kochała syna bezgraniczną miłością i bała się bardzo o niego, bo tutaj to była naprawdę ta miłość taka, ta rodzicielska między matką a synem na już najwyższym poziomie i która obawiała się i stwierdziła, że rzeczywiście Elvis w tych ostatnich tych występach nie śpi, pracuje, jeszcze wtedy też pracował i potem jeździł na te koncerty, mówi, no to kiedy on, no to coś może się wydarzyć złego z jej synem. No a Parker oczywiście to wyczuł i od razu powiedział mamie Elvisa, że no przecież państwa syn nie może tak ciężko pracować. Ja jestem w stanie mu zapewnić, że będzie śpiewał, będzie robił też to, ale oczywiście będzie miał czas na wypoczynek, będzie miał czas na przebywanie w jakichś takich wolnych miejscach z państwem, z rodzicami i będzie więcej czasu mu poświęcać, a przy okazji będzie robił karierę. I tą karierą będę ja się zajmował. No rodzice, co prawda mama jeszcze była taka niezbyt przychylna temu, także ojciec Elvisa od razu, najlepiej by podpisał od razu kontrakt. No i można powiedzieć, że tutaj taka właśnie opowieść o tym, że ten pierwsze spotkanie no, kupił serca zarówno ojca, jak i później oczywiście mamy, że Elvis został sprzedany, że tak powiem, sprzedany czy oddany w ręce Parkera też przez rodziców.
Karierę zrobił, ale zdaje się z tym odpoczynkiem to już nie było tak różowo, bo przecież Elvis Presley do dzisiaj chyba jest gwiazdą najintensywniej koncertującą.
Tak, tak. Pomimo, że już nawet nie ma Elvisa wśród nas, cały czas są organizowane koncerty. Między innymi tutaj warto wspomnieć jeszcze, tak wyprzedzając troszkę, w listopadzie między innymi odbędzie się wielkie tournée z Royal Philharmonic Orchestra, gdzie Elvis będzie występował na wielkim telebimie, a będą przygrywać Elvisowi właśnie muzycy z tej orkiestry. Ponieważ niesamowity sukces, jaki odniosła płyta ostatnio z orkiestrą Philharmonic Orchestra, spowodowała, że będzie wydana prawdopodobnie na jesień tego roku następna płyta, że są już opracowywane następne piosenki. No i oczywiście rusza wielka trasa koncertowa. Na razie po Wielkiej Brytanii, ale mam nadzieję, że dotrą bliżej tutaj do Polski i będziemy świadkami, będziemy mogli uczestniczyć chociaż w ten sposób w koncertach Elvisa.
Leszek Kuchciński, toruński fan Elvisa Presleya z 39-letnim stażem. Dziś w audycji Porozmawiajmy o Kulturze opowiada o menadżerze artysty, którym był Tom Parker. Do tej rozmowy powrócimy już za chwilę. I memorize the note you sent. Go all the places that we went. I seem to search the whole day through for anything that's part of you. I kept a ribbon from your hair, a breath of perfume lingers there. It helps to cheer me when I'm blue. Anything that's part of you. Oh, how it hurts to miss you so, when I know you don't love me anymore.
to live? What can I take? What can I give? When I'd give all of someone new for anything that's part of you.
Tom Parker przejął Elvisa Presleya, pokierował jego zawodowym życiem. Jak to wyglądało? Co Parker mógł? Co robił, do czego Elvis go nie dopuszczał? Jak to wyglądało? Był młodym chłopakiem, zaufał doświadczonemu menadżerowi. Zresztą na zdjęciach widać, że to taki facet przypominający gościa z Teksasu.
Tak,
kapelusz,
cygaro, kapelusz i hawajska nieraz koszula też, tak to odznacza się. Zresztą w tej hawajskiej koszuli nawet na pogrzebie wystąpił też do tego Elvisa. Jeżeli chodzi od samego początku, to Parker dał jasno i rzeczowo do zrozumienia Elvisowi: Elvis, ty masz śpiewać, ty masz występować, a ja będę zajmować się całą resztą. I rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj te słowa były znaczące i można powiedzieć, że Parker miał rację w tym, że troszkę da Elvisowi ochłonąć czy odpocząć, ale da mu odpocząć w sensie tym, że nie będzie się zajmował niczym innym, tylko śpiewaniem. A to było, co Elvis kochał najbardziej w swoim życiu.
I nareszcie mógł zarabiać przyzwoite pieniądze ze śpiewania.
Pieniądze, chociaż wiem dobrze, że znając Elvisa, który pochodził z tego amerykańskiego biednego południa, jeżeli Elvis by miał prowadzić sam swoje interesy, to na pewno by najchętniej śpiewał za darmo, rozdawał wszystkim, co miał, bo to był człowiek tak wielkiego, szczerego serca. Na pewno nie zarobiłby tych dolarów, nie sprzedałby takiej ilości płyt, ponieważ sam by najlepiej występował, zaśpiewał, żeby tylko móc ludziom sprawiać swoim głosem, swoim śpiewem radość. Więc potrzebował kogoś takiego jak pułkownik Parker, który ten jego śpiew to wszystko zamieni w złoto. Mówi, ty masz tylko śpiewać, a ja będę to zamieniał w dolary.
I ale nieźle, zdaje się, na tym Elvisie Presleyu zarabiał. Miał bardzo wygórowaną stawkę.
Tak, jeżeli chodzi tutaj o podział, to na początku kariery Elvisa ten podział jeszcze był taki dosyć sympatyczny, jakbyśmy to powiedzieli, aczkolwiek przeważnie menadżerowie mieli 10% zysków swoich gwiazd, natomiast Parker zażądał od samego początku 25% zysku w udziale właśnie Elvisa na graniach, ze sprzedaży płyt. No, a można powiedzieć, że ta sprzedaż 56, 57 rok, kiedy Parker odsprzedaje prawa do firmy RCA. I tutaj można taką anegdotę jeszcze też powiedzieć między Sam Phillips, czyli osoba, która nagrała Elvisa, która pierwsza miała go w rękach, to był szef wytwórni Sun Records, nagle dostaje taką propozycję od Parkera w 55 roku, kiedy już podpisany jest kontrakt z Elvisem, że Parker podchodzi i mówi: panie Phillips, jako firma RCA da panu 35 tysięcy dolarów plus 5 tysięcy jakieś tam jeszcze dodatkowo do tego, czy jest pan w stanie sprzedać tego chłopaka firmie RCA. No sam Phillips się zastanawia, mówi, że to są na tamte czasy, to była kolosalna, bardzo duża suma pieniędzy do tego. Jak się okazało, sprzedał po prostu kurę znoszącą złote jajka do tego i sprzedał za 35 tysięcy, to tak naprawdę to, co Elvis przyniósł dla firmy RCA, to była minimalna kwota, która mogła być wtedy za Elvisa na odsprzedaż. Także tutaj pytano się sama Phillipsa, czy on nie żałował tej sprzedaży. On mówi, że nie, że w sumie też potwierdził, że nie miał kontroli nad Elvisem. Widział, że to jest ktoś, kto potrzebuje twardej ręki osoby, która naprawdę potrafi poprowadzić tą karierę zupełnie na inne tory. Oczywiście pierwsza firma była RCA Victor, później były takie firmy jak podpisanie z Paramount Pictures, z wytwórniami filmowymi i Elvis wchodzi już na te ścieżki takie kariery.
Poszedł do wojska, to był taki moment, w którym Tom Parker, zdaje się, trochę bał się o karierę, o przyszłość Elvisa Presleya.
Tak, no tutaj wiadomo, każdy...
No jako menadżer, który tyle zarabia.
Ale Elvis już do czasu pójścia do wojska wystąpił już w trzech filmach, które zresztą czterech raczej, które można powiedzieć, że były to najlepsze filmy Elvisa karierze. I ta kariera szybko przez 56, 57 rok rozwijająca się spowodowała, że no Elvis jest na szczycie, sprzedają się najlepiej jego płyty. I nagle w 58 roku powołanie do wojska. No i teraz się okazuje, co? Oczywiście Parker, będąc chociaż przysłowiowym pułkownikiem, nie miał żadnego wpływu na to, że armia się ubiega o swojego tutaj obywatela w postaci Elvisa, więc nie mógł załatwić Elvisowi jakiegoś odroczenia czy coś, ale stwierdził nie. Elvis jako przykładowy Amerykanin pójdzie do wojska.
Da przykład innym
chłopakom. Zresztą sam Elvis też się od tego nie wymigiwał i proponowano Elvisowi nawet wstąpienie do wojska, gdzie będzie z orkiestrą, będzie mógł występować, będzie mógł prowadzić karierę muzyczną swoją jakąś dalej, żeby byłby po prostu w orkiestrze wojskowej, na przykład z muzykami wojskowymi tam występował gdzieś by wtedy. Ale Parker zabronił, powiedział absolutnie nie. Elvis jest traktowany jak każdy amerykański chłopak, idzie, odsłuży służbę tak, jak należy, a ja, mówi, się zajmę tu resztą. I rzeczywiście, te 2 lata pobytu Elvisa w wojsku, gdzie Elvis nie miał już wpływu na to, co się dzieje, nie występował, nie śpiewał, nie nagrywał, oprócz jednej sesji w 1958 roku podczas przepustki Elvis na 3 dni wchodzi do studia, nagrywa tam paręnaście piosenek, które przez te 2 lata stają się wszystkie złotymi przebojami. Mimo, że Elvisa nie ma, nie koncertuje, ale przeboje jego są na najwyższych listach przebojów. Nikt nie zapomina, że Elvisa nie ma, tylko Elvis cały czas jest na topie. No oczywiście Parker wszystko sprzedaje, co się da. Wizerunek Elvisa, breloczki, kubeczki, wszystko, co, gdzie Elvis tylko mógł być, tam Elvisa umieszczał.
No właśnie,
i to
wspominałeś,
wszystko było sprzedawane.
Wspominałeś mi przed naszym wejściem do studia, że Parker był takim człowiekiem, który podobno potrafił sprzedać wszystko.
Tak, jeżeli chodzi tutaj o jego umiejętności, to wychodził z takiego założenia, że będzie na koncertach na przykład sprzedawał zdjęcie Elvisa po dolarze. Ale jeżeli publiczność na koncercie każdym przykładowo miała, liczebnie było około 15 tysięcy, no to wiadomo, już jest z samego zdjęcia za dolara 15 tysięcy zysku, nie? Parker po prostu nic nie oddawał za darmo. Był, jeżeli chodzi o sprzedaż, to był tutaj bezwzględny. Któregoś razu producenci spytali się Parkera, chcieli właśnie do jednego programu wykupić Elvisa, udział jego, żeby tam wystąpił Elvis, i pytają się Parkera, za jaką kwotę Elvis mógłby wystąpić w tym programie. Parker opowiada 2,5 tysiąca. Ten producent patrzy, mówi, ale przecież to mała kwota jak na taką gwiazdę, na Elvisa w tym momencie. A Parker mówi, tak, bo ja powiedziałem 2,5 tysiąca za występ Elvisa w waszym programie, ale za zejście Elvisa ze sceny będzie 75 tysięcy dolarów. Tak naprawdę potrafił zjednywać sobie ludzi z show biznesu. To można powiedzieć, że on był takim przykładem osoby, która nie była wykształcona w kierunku biznesu żadnego, czy robienia kariery w tym kierunku, natomiast miał tą intuicję, talent do robienia po prostu takich interesów. On zapisywał sobie w notesie daty urodzenia na przykład ważniejszych osób, którzy byli producentami, reżyserami filmów, byli bardzo znaczący w całym show biznesie, gdzie mogli sprzedać Elvisa medialnie. To zapisywał sobie ich daty urodzenia, czy ważniejsze daty z życiorysu, i dzwonił potem jako pułkownik Tom Parker i Elvis, że życzy wszystkiego najlepszego. Więc nieraz nawet zespół, który pracował z Parkerem, się śmiał, mówił, uczestniczyliśmy, że nawet odśpiewawaliśmy 100 rad tym osobom, które gdzieś tam znaczyły. Te osoby znaczące myślały, że...
Dbał o środowisko, dbał o otoczenie, tak, które było z Elvisem związane.
Dla Parkera to były 3 etapy prowadzenia biznesu. Parker wspominał, liczył się sukces lokalny, globalny, czyli ogólnokrajowy na cały świat, ale najważniejszy dla niego biznes i sukces to był medialny. I tu Parker stwierdził, że sprzedaż Elvisa mediom to było to, co mu pokazało największy atut właśnie Elvisa, nie?
No dobrze, zaraz wrócimy do tej zawodowej kariery Elvisa Presleya, ale przy okazji właśnie mediów chciałam zapytać, czy też sprzedawał mediom prywatne życie Elvisa Presleya? No przecież fanki, wszyscy żyli jego ślubem, jego rodziną.
To znaczy nie wszystko, nie miał, oczywiście Parker nie miał wpływu na pewne rzeczy, które się w życiu działy Elvisa, aczkolwiek wiedział, że Elvis lubi pewną swobodę, lubi otaczać się przyjaciółmi i między innymi członkowie mafii Memphis, tak zwanych osób, które pracowały przy Elvisie najbliżej, czyli jego ochrony, pracowników, którzy zajmowali się podpisywaniem jakichś tam kontraktów czy innych rzeczy, to tak zwani chłopcy Elvisa, czyli ta mafia Memphis nazwana, wśród ich członków, Elvis nawet tego nie wiedząc, były osoby, które donosiły Parkerowi, jak Elvis się zachowuje, co Elvis robi, z kim Elvis rozmawia. Zresztą sam Elvis, można powiedzieć, że w tych latach 50., początku 60. swojej kariery był bardzo zdyscyplinowanym takim chłopakiem. Zawsze jak ktoś do niego przychodził, Elvis, a nagrałbyś, zaśpiewał tą piosenkę, czy nagrałbyś taki film? Elvis, tak, ja bardzo chętnie, mi się to bardzo podoba, ale najpierw proszę porozmawiać z pułkownikiem Parkerem, bo nie wiem, czy się jemu będzie podobało. Natomiast Parker był w stanie sprzedać wszystko. Jemu się zawsze wszystko podobało pod jednym warunkiem, że będą z tego miliony dolarów.
Kiedy Elvis Presley wrócił z wojska po powrocie, Tom Parker miał na niego inny pomysł. Chciał już zrezygnować z takiego Elvisa Presleya buntownika. Tak. On już dojrzał, wyrósł.
Zauważył, że podczas pobytu Elvisa w wojsku, przez te dwa lata, kiedy można powiedzieć sprzedawał ostatnie nagrania rock'n'rollowe Elvisa, ale też i te ballady, te, które też rozbudzały wyobraźnię serca wszystkich fanek, to stwierdził, że Elvis idealnie się nadaje też do pokazania w swojej karierze, że nie jest tylko takim rock'n'rollowcem, buntownikiem, że potrafi zaśpiewać na przykład It's Now or Never, O Sole Mio, potrafi śpiewać światowe przeboje, te, które starsze osoby, no nawet nie były w stanie pomyśleć, że ktoś taki jak Elvis Presley jest w stanie zaśpiewać na przykład It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight, piosenkę, czy Tonight Is Alright for Love, gdzie było to na podstawie na przykład Straussa, nie, też utworów. Także Elvis wchodzi właśnie do studia i zaczyna nagrywać sentymentalne piosenki. Oczywiście takie szybsze, żywsze też jeszcze były, ale już nie ma tego ostrego rock'n'rolla, który był w latach 50. Tu Elvis już jest taki zdystyngowany, spokojny, czaruje swoim głosem. Parker mówi, widzicie mojego chłopaka? On zaśpiewa wszystko. A ja to wszystko sprzedam.
Do rozmowy z Leszkiem Kuchcińskim o menadżerze Elvisa Presleya, którym był pułkownik Tom Parker, w audycji Porozmawiajmy o Kulturze. Powrócimy już za chwilę.
Listen easy, you can hear God calling. Walking barefoot by a stream. Come unto me, your hair softly falling on my face as in a dream. And the time will be our time. And the grass won't be no mine. Saying nothing, lying where the sun is, baking down upon our sides. My lips touch you with their soft, wet kisses, your hands gentle in reply, and the time will be our time, and the grass won't be no more. Child, touch my soul with your cries, and the music will know what we found. I hear a hundred goodbyes, but today I hear only one sound. The moment we're living is now. Now, 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 now. Young birds flying, and a soft wind blowing, cools the sweat inside my palms. Close my eyes, hear the flowers growing as you lay sleeping in my arms. And the time will be our time, and the grass won't pay no mind. No, the grass won't pay no mind.
miał wpływ na jego filmową karierę, do muzyki się nie wtrącał. I tutaj myślę, że możemy w końcu opowiedzieć o tym takim ciekawym wątku. Powiedziałeś, że zależało mu na sukcesie globalnym, ale nigdy Elvisa Presleya, z wyjątkiem wyjazdu do Kanady, nie wypuścił na turnę poza Stany Zjednoczone.
Tak, Elvis dostawał wiele propozycji z Europy, z całego świata niemalże, i Japonii, o koncertowanie właśnie w tych innych państwach. Natomiast Parker tutaj był bezlitosny, jeżeli chodzi, wszystkie takie propozycje odrzucał. Prawdopodobnie to było właśnie związane z tym, że nie miał tego legalnego obywatelstwa amerykańskiego i teraz każdy jego wyjazd czy podpisywanie umów poza granicami Stanów Zjednoczonych mogłoby się wiązać z jego deportacją. I on sobie dobrze z tego zdawał sprawę. Natomiast twierdził...
A samego Elvisa nie chciał nigdy puścić.
Raz tylko Elvis koncertował, można powiedzieć, w 1957 roku w Vancouver w Kanadzie. To jeszcze wtedy nie było takich przepisów potrzebnych z paszportem, z wizami. I można powiedzieć, że to był jedyny raz, kiedy Elvis koncertował poza Stanami Zjednoczonymi.
Z tym, że Tom Parker z nim nie pojechał.
Oczywiście Toma Parkera na koncertach, co już zauważyli wszyscy redaktorzy, dziennikarze, że krytycy, że Parkera w tym czasie z Elvisem nie było. Ale to był jeszcze okres, kiedy nie podejrzewano nic z tych rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o imigranstwo Parkera.
Czy Elvis Presley nigdy się tym decyzjom nie sprzeciwiał?
Elvis, jeżeli chodzi, tak jak tutaj powiedziałem, na początku kariery był takim grzecznym chłopcem, że na wszystko przytacza, tak proszę pana, tak zrobimy. Natomiast Parker doskonale sobie zdawał sprawę, że Elvis, wchodząc w show biznes, na pewno zaprzyjaźni się, pozna się z osobami, którzy też są znaczącymi osobami w show biznesie i będą próbowali Elvisa nakłonić, powiedzieć: Elvis, przecież współpraca z twoim menadżerem nie rozwija ciebie w karierze, jakbyś ty sobie tego życzył. Przecież ty masz ambicje zagrać w dobrym filmie, być aktorem nie tylko produkcji klasy B, gdzie masz występować u boku tylko ładnych dziewczyn, zaśpiewać sobie 12 piosenek i to się ma sprzedać, tylko ty mógłbyś zagrać naprawdę w porządnych, dobrych filmach, bo masz do tego predyspozycję. Parker dokładnie to wszystko przewidział. On po prostu był dobrym psychologiem. Elvisa trzymał, że tak powiem, z dala od ludzi, którzy cokolwiek w biznesie mogli powiedzieć. Tak można powiedzieć, że ta sytuacja trwała do 1968 roku, kiedy to Elvis już praktycznie po 9 latach kariery tylko aktorskiej głównie i nagrywaniu w studiach, ale to tylko też były incydentalne, kiedy Elvis naprawdę był już też znużony tą grą w tych filmach, bo stwierdził, że no już nic się więcej nie dzieje.
Wspominaliśmy, że śpiewał filmowym, do kurczaków.
Tak? I teraz w 1968 roku następuje taki przełom, że Parker dostaje propozycję, czy nie zrobić takiego programu typowo świątecznego z udziałem Elvisa. Parker mówi: oczywiście, że zrobimy, do tego ile zażądał tam konkretnej sumy. No ale producenci tego programu zaznaczyli sobie: panie Parker, my zapłacimy tyle i tyle, tyle ile pan sobie żąda, natomiast chcemy mieć wgląd, co Elvis tam zaśpiewa. No, Parker, tutaj negocjacje były ostre i powiedział, że Elvis ma zaśpiewać kilka kolęd, słodkich piosenek z filmowych, powtórzyć i nic więcej. Ma życzyć zdrowych, wesołych świąt i program ma się zakończyć. I on będzie to sprzedawał dalej. Natomiast producenci, rozmawiając wtedy właśnie z Elvisem, tak podeszli też do Elvisa i zapytali się, czy nie chciałby pokazać tego, co w nim naprawdę drzemie. Tego entuzjazmu, tego miłości do muzyki, do rock'n'rolla, do swoich fanów. Elvis powiedział: no oczywiście, że tak, że jestem tym zainteresowany, ale nie wiem, co na to pułkownik Parker. I na to producenci mówią: Elvis, a schowamy to wszystko tak, że nawet Parker nie będzie sobie zdawał sprawy, że występ twój jest podsumowaniem twojej takiej kariery. I Elvis mówi: no to dobry pomysł, pewnie pójdzie. I ja, mówi, to zaśpiewam. Podsunięto Elvisowi m.in. piosenkę If I Can Dream, którą mamy tutaj też dzisiaj w spisie do puszczenia. I Elvis śpiewa oczywiście tam o marzeniach, o wolności, o pokoju, o tym, żeby wszystko układało się na świecie jak najlepiej, bo to też był taki rok 68, czyli Dzieci Kwiatów, tam Wietnam. Ale Parker, jak zawsze, oczywiście trzymał z dala Elvisa od takich spraw i powiedział: Elvis nie będzie wyśpiewywał tego typu piosenek. Ale w tej piosence było jakieś takie przeznaczenie, że gdybym mógł marzyć o lepszym czasie, też między innymi pewnie w stosunku do swojej kariery. No, skończyło się to wielką aferą, awanturą, bo gdy tylko Parker zobaczył, że producenci skręcając cały program, nie zrobili po jego myśli, czyli nie było tylko kilku kolęd zaśpiewanych, tak naprawdę Elvis dwie czy trzy kolędy zaśpiewał w tym programie. Reszta to były przeboje z jego całej kariery. 4 dni trwały te nagrania tego programu, więc wtedy pokazano Elvisa właśnie w tej czarnej skórze. Tego, który wraca, że tak powiem, na ring i pokazuje całej swojej publiczności, że znowu jest królem, że on potrafi śpiewać, potrafi mieć wspaniały kontakt z publicznością. To było właśnie ten powrót Elvisa w 68 roku i możemy to obejrzeć sobie w programie Comeback Special 68, gdzie Elvis właśnie śpiewa swoje stare przeboje, ale już w nowych aranżacjach. Piosenki Love Me Tender, Can't Help Falling in Love ze smyczkami, już z tą taką pierwszą orkiestrą. I tu jest właśnie ten przełom, kiedy Elvis po raz pierwszy sprzeciwia się Parkerowi.
No właśnie, ile on ma wtedy lat?
Elvis ma 33 lata.
Czyli w wieku 33 lat zdecydował się w końcu powiedzieć nie.
Można powiedzieć, że od 56 roku do 68 roku minęło 12 lat, kiedy tak naprawdę Elvis powiedział pierwszy raz jakiś taki bunt za przykładem tutaj doradztwa właśnie producentów tego programu.
Ale z Toma Parkera nie zrezygnował.
Nie zrezygnował, z tym, że był następny taki incydent, kiedy już Elvis praktycznie wraca do Las Vegas, no ale Parker oczywiście wyczuł koniunkturę, że Elvis znowu tutaj jest medialnie sprzedawany na koncertach i widzi, że to jednak ma sens, no to od razu podpisuje kontrakt z największą siecią hoteli International Hilton w Las Vegas i powiedział, co prawda Elvis nie będzie wyjeżdżał poza Stany Zjednoczone, ale cały świat będzie przyjeżdżał oglądać Elvisa w Las Vegas. I to była jego, między innymi też tutaj zasługa Parkera, gdzie podpisując kontrakty zagwarantował Elvisowi za na przykład tygodniowe występy w Las Vegas $125,000.
To były stawki?
Na ten czas to były bardzo wysokie pieniądze. No dzisiaj to mówimy o milionach dolarów może, ale tutaj w tym okresie, kiedy Elvis właśnie w 69 roku wraca do Las Vegas, do tych pierwszych koncertów, no to są stawki, kiedy były zagwarantowane i praktycznie Elvis regularnie na wiosnę i letni festiwal odbywał się zawsze z udziałem Elvisa w Las Vegas, właśnie w hotelach Hilton.
No ale także wyjątkowy koncert na Hawajach, transmitowany za pomocą satelity, także na cały świat.
Do Las Vegas przyjeżdżały osoby z całego świata, widziały Elvisa, no i oczywiście producenci, menadżerowie, impresaria różnych estrad na całym świecie chcieliby, zapłaciliby każdą cenę Parkerowi za to, żeby Elvis na przykład przyjechał do Anglii, do Wielkiej Brytanii, do Europy, do Francji, żeby dał tam koncerty. Parker za żadne pieniądze po prostu nie puszczał, ale stwierdził, że to jest też dobry pomysł, że można dać taki koncert na cały świat. Do 60 krajów na całym świecie ten koncert był.
Nie jeżdżąc po tych 60 krajach.
Po co ma Elvis się męczyć i jeździć tam i koncertować i narażać swojego chłopaka na jakieś tam niewygody, kiedy stwierdził, że Elvis wystąpi w charytatywnym takim koncercie puszczanym do 60 krajów na całym świecie. I tutaj Parker też był bardzo cwany, bo Elvis oczywiście wystąpił w tym koncercie, był no fantastyczny. Jego występ był oklaskiwany na całym świecie, stwierdzono, że no po prostu jest to już gwiazda, został królem. Właśnie wtedy też wręczono Elvisowi tą koronę króla też na Hawajach. No i Parker tutaj stwierdził, że wszyscy obejrzą ten program na całym świecie, ale nie Ameryka. Dla Amerykanów miał cukiereczek w postaci za 2 tygodnie później, że będzie to puszczony jeszcze drożej ten program sprzedany w Ameryce, ponieważ Elvis dogra jeszcze 5 piosenek, które będą sprzedawane z bonusem tych 5 piosenek właśnie dla Amerykanów. Także można powiedzieć, że znowu Parker się przyczynił do czegoś, że cały świat oglądał Elvisa na żywo poprzez satelitę, natomiast nie Amerykanie.
Elvis ma 42 lata, kiedy umiera. Wówczas mieli już podpisany taki kontrakt spółkę, tak? Dzielili się 50%
tak,
o,
w latach 70.
do 50%.
Właśnie jeszcze a propos tego buntu, to w którymś roku już w latach, na początku lat 70. ojciec Vernon postanowił, że Elvisa namówi do zerwania układów z Parkerem, podpisaniem umowy korzystniejszej dla Elvisa z inną wytwórnią jakąś, czy impresario. Natomiast Parker bardzo szybko przedstawił swoje roszczenia, które były w kontrakcie Elvisa w latach 60. podpisane. Mówi, jeżeli taka współpraca zostanie zerwana natychmiast, to będziecie winni mi $6 milionów. Będziecie musieli wypłacić mi w danej chwili na odejście. No oczywiście takich pieniędzy nie posiadano na ten moment. Elvis nie posiadał, więc cały pomysł został już zażegnany. I teraz, kiedy Elvis odchodzi, oczywiście Parker podpisuje drugi kontrakt z ojcem Elvisa, który nie miał w tym czasie głowy do myślenia, do interesów, że po śmierci, no bo widzi, że co się dzieje, że po śmierci wszystkie prawa autorskie, czyli te 50% zysku ze sprzedaży płyt Elvisa, będzie dalej należało do Parkera. I można powiedzieć, że ten kontrakt trwał do połowy lat 80., kiedy to Priscilla postanowiła, zakładając firmę Elvis Presley Enterprises, oskarżyć Parkera o prowadzenie takich niekorzystnych interesów dla samego Elvisa, że tam były też roszczenia co do posiadłości Elvisa, bo Parker nawet chciał wizerunek Elvisa, ale i całą posiadłość sprzedawać poszczególnym osobom, odsprzedawać jego płyty. Widziała Priscilla, że to może pójść w bardzo złym kierunku. Wygrała ten cały proces w 85 roku i praktycznie od 85 roku firma Elvis Presley Enterprises ma wszelkie prawa do udziału płyt Elvisa i muzyki, do wszystkiego, co z Elvisem związane. Natomiast sam Parker, godząc się z tym, żeby już dalej nie brnąć, to prawdopodobnie później prowadził jeszcze jakieś, był impresariem w jakimś z jednych z hoteli Las Vegas.
Ale tak naprawdę to nieładnie się ta historia skończyła. Tak jakby Parker rzeczywiście, no z jednej strony rozumiem, że miał smykałkę do interesów, ale z drugiej strony, tak jak ciebie słucham, odnoszę wrażenie, że wręcz żerował na Elvisie Presleyu.
Tak, no to znaczy... No,
nie było tu chyba mowy o przyjaźni.
Tak naprawdę Elvis z Parkerem bardzo rzadko się spotykali. Parker wiedział, co się u Elvisa dzieje poprzez tam niektórych swoich członków mafii Elvisa, którzy tam donosili. Elvis nawet sobie pewnie nie zdawał z tego sprawy, ale no nie, wszystkiego nie mógł też kontrolować. Elvis oczywiście miał wiele czasu, wiele swobody też, bo nie można powiedzieć tutaj, że Elvis był tak tylko przez Parkera eksploatowany. Rzeczywiście w latach 70., jeżeli chodzi o tournée koncertowe, kiedy Parker, widząc, że Elvis podupada już na zdrowiu, że zaczyna mieć problemy z lekarstwami, troszkę ze swoim zdrowiem. Te koncerty zaczynają być różnie odbierane do tego, chociaż Elvis cały czas był na topie, to Parker nie powiedział: Elvis, daj sobie spokój, robimy rok przerwy. Ty wyleczysz się, odzyskasz siły, odzyskasz swój wigor i wracasz za rok czy za dwa lata na estradę. Nie. On dalej sprzedawał te koncerty, żeby Elvisa sprzedawać jak tylko mógł, można powiedzieć, do ostatniego dnia. Każdy koncert był sprzedawany, no i oczywiście zyski Parkera, które były wydawane, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że Parker był hazardzistą. On wiele milionów tracił w kasynach właśnie w Las Vegas. Dlatego potrafił dawać takie kontrakty, że wiedział, że ze sprzedaży koncertów Elvisa będzie mógł te długi pokrywać. Natomiast jeżeli chodzi o lata 60., kiedy Elvis grał w filmach, to można powiedzieć też tutaj, że Elvis tak naprawdę miał dużo swobody. On tylko czekał po prostu na telefon, kiedy Parker zadzwoni: słuchaj, Elvis, masz stawić się tego i tego dnia w firmie takiej, 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 będziesz nakręcał film. Elvis się pytał oczywiście, a jaki scenariusz? Scenariusz jest tak dopasowany, że na pewno zarobimy na nim miliony dolarów. I nieważne, że tutaj Elvis dostawał nawet przecież propozycję zagrania w filmie, który później odniósł duży, ogromny sukces. Tutaj byłby pewnie zwrotem w karierze filmowej Elvisa, mianowicie Narodziny Gwiazdy. Natomiast Parker stwierdził, że Elvis nie ma grać w poważnych filmach i nie ma grać w filmach na miarę Oscara. On ma po prostu być zadowolony z tego, że sprzedaje Elvisa film, zarabia miliony dolarów. I on spytał się Elvisa wprost: Elvis, czy ty jesteś niezadowolony z tego, że zarabiasz miliony? Elvis: nie, proszę pana. Jestem zadowolony, że gram w takich filmach. Tak do Parkera często odpowiadał. No więc chyba nie mamy tutaj co do dyskusji w tej kwestii. Także sprzedawał wszystko do tego, tej karierze Elvisa. Oczywiście jak kariera się zaczęła kończyć, trzeba było coś zrobić innego. Ale tutaj właśnie ten zwrot karierze właśnie w kierunku koncertów, no można powiedzieć ogromny sukces Elvisa, powrotu na scenę, ale też i eksploatowanie jego było bardzo, bardzo takie karkołomne.
Kij ma dwa końce, medal ma dwie strony i Tom Parker też ma i białą, i czarną stronę.
Trzeba też powiedzieć, bo tutaj czytałem ostatnio taki fajny wywiad z fanami z Wielkiej Brytanii, że ten Parker to nie był człowiek taki bezduszny do końca, że tylko wszystko sprzedawał. Na przykład przyjechali oni w 72 roku do Stanów Zjednoczonych na jeden z koncertów Elvisa i właśnie pierwsze spotkanie z tymi fanami to odbyło się nie z Elvisem, tylko z Parkerem się spotkali, który bardzo miło i serdecznie ich przywitał, opowiedział o Elvisie. Za chwileczkę wziął telefon, zadzwonił do samego Elvisa i powiedział, że fani z Anglii chcą się z nim spotkać.
A to poczekaj, może jest drugie dno. Nie chciał za to pieniędzy?
Nie. Tu o dziwo właśnie żadnego grosza nie chciał, żeby tutaj cokolwiek do tego. No byli, fani byli zszokowani, bo już znali, wiedzieli do tego. Także Parker, można powiedzieć, że sprzedawał ludziom coś, z czego wszyscy byli zadowoleni. Bo nie można powiedzieć, że ktoś był z tego interesu niezadowolony. Producenci płacili ogromną kasę, ale też zarabiali na tym. Elvis śpiewając sprzedawał, co prawda może nie grał w tych ambitnych filmach, ale te jego filmy sprzedawały się, robiły karierę, więc też były z tego gadżet. Elvis też był, można powiedzieć, że zadowolony. A no, że nie mógł swoich, jak to mówią, ambicji aktorskich tak i tego talentu wykazać dalej, no to już jest druga sprawa, nie?
Leszku, dziękuję ci oczywiście za to spotkanie po raz kolejny. Myślę, że nasi słuchacze dotrą także do naszych archiwalnych nagrań dostępnych w internecie. No i co, trzeba pomyśleć, o czym będziemy rozmawiać w styczniu.
Ja myślę, że życie i kariera Elvisa jest tak szeroka, że możemy na przykład właśnie w styczniu poruszyć na przykład już samą karierę koncertową Elvisa, czyli lata 70. też, te, gdzie Elvis zaczyna występować z tymi wielkimi orkiestrami, gdzie Elvis właśnie Las Vegas podbija. Jak to się wszystko odbywało, jak Elvis to wszystko znosił, ten trud pracy, jak sobie radził właśnie ze stresem. Jakkolwiek jeszcze tych tematów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo zawsze związanych z karierą, z wydawaniem tych nowych płyt. No na pewno będziemy mogli już zaprezentować też no, jakieś nagrania z tej najnowszej płyty z orkiestrą Royal Philharmonic Orchestra, także pewnie będzie zawsze coś ciekawego, co się w życiu, bo do dzisiejszego dnia są wydawane i w tym życiu Elvisa, w karierze Elvisa cały czas coś się dzieje.
Jesteśmy umówieni.
Tak, jesteśmy umówieni.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję również.
Przypomnę, gościem audycji Porozmawiajmy o Kulturze w Polskim Radiu PIK był Leszek Kuchciński, toruński fan Elvisa Presleya z 39-letnim stażem. I jak Państwo słyszeli, na rozmowę z nim jesteśmy umówieni już w styczniu. Za tydzień w audycji Porozmawiajmy o Kulturze powtórka spotkania z Katarzyną Żak. Do usłyszenia, Iwoną Krzytowska-Rzeszotek. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? And understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't that sun. In a world that's troubled with pain, but as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh please let my dream. Song we used to sing.
I treasure them so. And I hear your voice wherever I go. Echoes of love, echoes of love are coming to me out of the past. In the rustle of the breeze, in the patter of the rain, in the rushing of the sea, echoes of love.